A z nami poseł na Sejm Paweł Hreniak, szef wrocławskich struktur PiS. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
I panie pośle, zacznijmy od komentarza. 26 przestępstw, założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Tyle według prokuratury miał popełnić były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
No właśnie, to kolejny etap zemsty politycznej prowadzonej przez nielegalnie przejętą prokuraturę krajową. Przypominam, że prokurator krajowy został odwołany bez zgody prezydenta. No i dzisiaj mamy tego efekty. No to jest jakiś kuriozalny zarzut. No przywłaszczenie miało, jak rozumiem, polegać na tym, że pan minister Ziobro jako minister sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z budżetu państwa, Skarbu Państwa, przekazał środki w inną rubrykę Skarbu Państwa, na przykład na remont i rozbudowę prokuratury krajowej, czy też na zakup wozów strażackich, czy też na oprogramowanie dla służb, które służy ściganiu przestępców. No, gdzie tutaj jest przywłaszczenie środków przez pana ministra Ziobrę? No, to jest jakieś kuriozum, no, ale niczego dobrego nie spodziewamy się po panu ministrze Żurku, czy wcześniej Bodnarze. No, mają zlecenie polityczne i to jest realizowane. No, to jest naprawdę rzecz straszna, bo doprowadzono do śmieszności to, co się dzisiaj dzieje w prokuraturze.
Zdaniem pana minister zostanie zatrzymany i aresztowany i czy wróci z Węgier?
No, pan minister, z tego co wiem, przede wszystkim jest osobą bardzo ciężko chorą. To jest samo w sobie również pokazujące na to, w jaki sposób dzisiaj działa koalicja 13 grudnia. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że minister Ziobro no, będzie w kraju. No, czeka nas pewnie dzisiaj jeszcze, no bo chyba taka procedura jest, ściągnięcie immunitetu głosowaniem.
Tak, w Sejmie.
W Sejmie, pewnie w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu. No i będzie okazja pewnie, żeby również pan minister Ziobro po raz kolejny wskazał na idiotyzmy, które są w tym akcie przedstawionym przez nielegalną prokuraturę.
Równolegle prezydent Karol Nawrocki skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ale przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
No tak, tam chodzi o, jeżeli dobrze pamiętam, o rozporządzenie.
Szefa resortu sprawiedliwości dotyczące przydziału spraw sędziom.
Tak, tak. Przypomnę.
W resorcie sprawiedliwości teraz będziemy mieć przez następne 5 lat?
Tylko przypomnę, czego to dotyczy, bo to jedno z drugim się bardzo mocno łączy.
Mamy losowy przydział spraw sędziom.
No właśnie, do tej pory było to losowe. Każdy sędzia, no były takie losowania, które przydzielały sędziów do poszczególnych spraw, żeby to było obiektywne, żeby nie było zarzutu, że ktoś ustawia sędziów pod konkretne postępowania. No, panu ministrowi Żurkowi, jak widać, to się nie podobało i ustawę zmienia rozporządzenie, bo trzeba pamiętać, że tam to było regulowane ustawą. Ustawy nie są w stanie przeprowadzić w Sejmie przez cały proces legislacyjny, więc robią to rozporządzenie, co jest złamaniem ustawy i tego dotyczy pewnie zawiadomienie pana prezydenta Nawrockiego, ale to też pokazuje, po pierwsze, łamanie prawa przez ministra Żurka, a po drugie pokazuje, że ci ludzie z koalicji 13 grudnia nie zatrzymają się. No, nawet są w stanie próbować wmówić ludziom, że zmiana systemu losowania na wskazywanie palcem, kto ma orzekać w danych sprawach, to jest coś, co przywraca nam demokrację. To wskazywanie palcem sędziów, którzy mają orzekać w danych sprawach, ma służyć jednemu, temu, żeby osoby, które dziś są ścigane, chociażby pan minister Ziobro, powiem tak trochę naokoło, żeby tym sprawom przyglądali się ci sędziowie, których sobie wyobraża pan minister Żurek, a nie inni z losowania. No niech każdy sobie rozstrzygnie, czy to jest w porządku, czy to nie jest w porządku i po co to się robi.
Sobie możemy zadać, czy niezależna prokuratura podejmie postępowanie, czy będzie prowadzić takie postępowanie.
No i to jest cały klucz problemu, bo dzisiaj mówienie o niezależnej, oczywiście są prokuratorzy, którzy pewnie chcą robić to, co do nich należy, tak jak należy, ale niestety dzisiaj pojawia się duży znak zapytania przy wymiarze sprawiedliwości, przy sędziach i przy prokuratorach, czy faktycznie to nie jest sterowane wszystko ręcznie. Jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, pana prezydenta, prokuratura krajowa została nielegalnie przejęta, więc no, dzisiaj tak naprawdę ci ludzie są zdolni do wszystkiego.
Jak dużym problemem dziś dla Prawa i Sprawiedliwości jest działka CPK? Skoro prezes zawiesza 4 osoby, a sprawa miała miejsce w trakcie jeszcze 2-tygodniowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego.
No faktycznie sprawa jest zastanawiająca. Szybko pan prezes zadziałał, zawiesił w prawach członków 4 osoby, ale no, czekamy oczywiście na wyjaśnienie sprawy, chociaż dzisiaj pojawiają się kolejne informacje i już ta sprawa nie wygląda tak, jak wyglądała wczoraj. Dzisiaj rano czytałem artykuł, z którego wynika po pierwsze, że KOWR, czyli Skarb Państwa, ma prawo wykupić te grunty po tej cenie, po której były sprzedane. To zostało zapisane według tego artykułu w umowie sprzedaży pomiędzy tą firmą tych królów keczupu, czy tej rodziny, a KOWR-em, więc tutaj to jest rzecz, o której trzeba pamiętać, czyli no, mało prawdopodobne, czy nieprawdopodobne jest to, żeby ktoś zarobił dzisiaj na tej działce przy tak skonstruowanej umowie. A po drugie...
Nielegalne pieniądze?
No właśnie, a po drugie, no też zastanawiające jest to, że no, przy różnych licznych podobno sprawdzeniach wokół CPK przez 2 lata CPK ani KOWR nie wskazał tej sprawy. Tutaj światło na tą sprawę może rzucić również to, że ta rodzina bardzo hojnie obdarowywała w czasie kampanii wyborczej i pana Trzaskowskiego.
Co ma wspólnego z działką z Łodzi prezydent Warszawy?
Kandydat na prezydenta, tak? Kraju. No, było wsparcie finansowe dla tego środowiska, dla kampusu.
Dla kampusu, tak.
Ale też były wpłaty dla Platformy Obywatelskiej jako w czasie kampanii. Więc no, ja myślę, że trzeba chwilę poczekać. Dobrze, że pan prezes zareagował tak, jak zareagował, ale ta sprawa wygląda już po pierwszym dniu inaczej niż wyglądała wczoraj. Więc poczekajmy, co jeszcze będzie się działo.
Bo jest obawa, czy są wątpliwości, jeśli chodzi o to sprzedanie tej działki przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość przez te 2 tygodnie. Jednak tu zgodzi się pan ze mną, panie pośle. Czy tutaj nie pęka taki mit Prawa i Sprawiedliwości o tym CPK, o którym mówiliście przez tyle lat?
Znaczy sprawa faktycznie wymaga wyjaśnienia, dlatego pan prezes podjął tą decyzję, którą podjął, czyli zawieszenia, o którym pani redaktor mówi. Ale jeszcze raz powtórzę, to trochę już po pierwszym dniu wygląda inaczej niż wczoraj. Pojawiają się nowe fakty. No, tutaj potrzebujemy jeszcze trochę pewnie czasu. Przypominam, chyba dzisiaj się pojawił też komunikat. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą przeprowadzali również kontrolę, co tam właściwie się w KOWR-ze zadziało. Dzisiaj to się pojawiło, więc
to będziemy czekać.
Poczekajmy jeszcze.
A czy ta sprawa nie niweczy wszystkiego, co powiedzieliście w trakcie 2-dniowego kongresu programowego Prawa i Sprawiedliwości? Bo tak powiedział Piotr Gliński. Kilkaset osób pracowało, dyskutowało na tym programie, a teraz no, wszystko poszło na marne, nawet bo zostało to przykryte.
Nawet bym powiedział, że kilka tysięcy osób. No tutaj pan profesor pewnie ma rację. No, pytanie jest faktycznie takie, no, że ta sprawa pojawia się we wtorek, w sobotę mieliśmy koniec kongresu, a we wtorek...
Nie wiem, czy gorzej by było przed kongresem, żeby się pojawiła. No,
zawsze tego typu pytania można stawiać, czy to przypadek, czy nie przypadek, że akurat w tym momencie. Ale fakt jest taki, jak pani redaktor mówi, zamiast dzisiaj rozmawiać o tych pomysłach, które pojawiły się na tym kongresie, na tej burzy mózgu, bo to jeszcze nie są przecież nasze tezy programowe, dopiero zaczynamy pracę, no ale tam dyskutowaliśmy przez 2 dni w różnych gremiach naprawdę licznie, żeby już pomału ten fundament naszego programu budować. No
jakiś
i tutaj taka wrzutka się pojawia. No
faktycznie, jakiś pana pomysł przekonał w trakcie tego spotkania?
Czy przekonał to?
Gdzieś, który można by było przemycić do ewentualnie w przyszłości programu, bo to nie była jeszcze konwencja programowa, ale no tam burza mózgów, o której pan poseł mówi, no być może zostanie w jakiś sposób, pomysły zostaną zrealizowane w przyszłości, czy zapisane.
Ja mam ze swojej działki, spraw wewnętrznych dwie rzeczy. Nie, to nie jest żadna tajemnica. Jedna rzecz, którą uważam, że powinna znaleźć się w tym programie, to jest kwestia utrudnienia dostępu do obywatelstwa polskiego. Dzisiaj jest zbyt łatwo o to obywatelstwo.
Czyli 3 do 10 lat?
Nie tylko, bo tam chodzi też... Ja zresztą złożyłem już taki projekt ustawy w imieniu klubu do marszałka. No i tam mamy między innymi to, co pani redaktor powiedziała, wydłużenie okresu oczekiwania z 3 do 10 lat, ale na przykład takie zapisy, że każda osoba, która będzie starała się o polskie obywatelstwo, powinna zdać egzamin obywatelski. To jest taki egzamin z historii na wysokim poziomie, z kultury, z tradycji, z pewnych systemów politycznych.
Czyli kwestia wołyńska będzie musiała być na przykład.
Trudny egzamin, ale też kwestia na przykład pozytywnej opinii z 10 lat komendanta policji z danego terenu, gdzie zamieszkiwał migrant, ten cudzoziemiec. Tu nie chodzi nawet o niekaralność, bo on powinien być niekaralny, ale też taka pozytywna opinia, czy na przykład nie zakłóca spokoju sąsiadom i tego typu kwestie. W tej ustawie jest również, którą przedstawiłem, informacja o, no teraz się zdaje egzamin na poziomie B1 przez cudzoziemców. Chcielibyśmy, żeby to był poziom C1, czyli na dużo lepszym poziomie znajomości języka. No i taka jeszcze jedna ważna rzecz, chociaż tam są oczywiście inne drobniejsze rzeczy, jest to temat związany z tym, żeby taki cudzoziemiec nie był obciążeniem dla budżetu państwa, czyli obowiązek, żeby osoba, która zostaje udzielone obywatelstwo polskie, przez 5 ostatnich lat nie była na garnuszku opieki społecznej w Polsce. To pokazuje, że ta osoba, która staje się obywatelem, nie staje się obciążeniem dla naszego tutaj społeczeństwa.
Czyli zapisy bardzo podobne do tych, co pan prezydent mówił.
Znaczy jeden zapis, bo te 10 lat, bo te wszystkie inne to są nowe zapisy, tamtych nie było. Ja jestem tutaj w kontakcie z kancelarią pana prezydenta. No, mam nadzieję, że również tutaj będziemy wspólnie nad tym pracować. No ale też kwestie, pani redaktor pytała, co tam jeszcze. No kwestie związane z obroną cywilną. Mam nadzieję, że te pomysły, które przedstawiam, i ochroną ludności, gdzie się tam znajdą, to są kwestie związane z, no, z pionizowaniem odpowiedzialności za ochronę ludności. To są te problemy, które przeżywaliśmy w Kotlinie Kłodzkiej. No, po prostu mamy zbyt słabo przygotowanych ludzi, którzy w powiatach, w gminach, również na poziomie województwa odpowiadają za te sprawy. Ten pomysł, który próbuję przedstawić, jest z tym związany. No i taki pomysł, który wymaga dużej dyskusji. Tutaj nie ma jakiejś jeszcze zgody ani w tą, ani w tamtą. To jest temat, który chciałbym, żeby był dyskutowany w Prawie i Sprawiedliwości. A jaki będzie efekt, trudno mi powiedzieć. Na przykład powrotu do wybierania wójtów, burmistrzów i prezydentów nie w wyborach powszechnych, tylko przez Radę Gminy, tak jak było jeszcze jakiś czas temu, tak jak jest na przykład w Sejmiku Województwa, gdzie wybierają marszałka radni, a nie wybieramy na poziomie wyborów bezpośrednich.
A czy ten bon mieszkaniowy 100 tysięcy złotych może pomóc, zdaniem pana, w walce z niżem demograficznym? Spadkiem dzietności?
No to jest jeden z pomysłów. No, jeżeli chodzi o dzietność, demografię, no jak pani redaktor pewnie też wie, no to jest rzecz niezwykle skomplikowana i kwestie finansowe według mnie są tylko jednym z elementów. No mieszkaniowe, oczywiście to jest bardzo...
To nie jest populizm, bo mocna krytyka padła z usta Sławomira Mentzena.
No pan Mentzen to
nazwał was socjalistami. Nawet.
No pan Mentzen to różne rzeczy opowiada. Ja pamiętam takie głosowanie, gdzie zgłaszałem poprawkę do ustawy o cudzoziemcach, Ukraińcach, gdzie chcieliśmy karania za banderyzm, i pan Mentzen zagłosował przeciw, więc no, pan Mentzen dziwnie się zachowuje w różnych sytuacjach. Ale abstrahując od tego, no faktycznie, jeżeli chodzi o kwestie mieszkaniowe, to jest jeden z elementów. Ja już nie przesądzam, czy to powinno wejść, czy nie. Według mnie z demografią główny problem jest no, taki w mentalności. No, ja myślę, że No, niestety problem jest w dużej części mediów liberalnych, no jak się czyta tę Gazetę Wyborczą, Onet, czy tego typu, no, czy TVN-u się trochę posłucha, no to tam mamy modę dzisiaj na psieczko, na jakieś związki nieformalne, na różnego rodzaju propozycje, jak to fajnie żyć samemu, bez zobowiązań wobec dzieci. No taki niestety przekaz tam się sączy. Duża część społeczeństwa, młodych ludzi przede wszystkim gdzieś tam na początku swojego rozwoju zawodowego w to wierzy. I według mnie to jest główny problem. No, my musimy stworzyć modę na to, żeby mieć dzieci. No, nie tylko dwójkę, ale trójkę i czwórkę i ściągnąć
tylko ten, czego takie to odium. Sfinansować właśnie ten
no nie, no błąd. Wystarczy o tym też mówić, tak? No to ja jestem naprawdę zdziwiony, jak w Gazecie Wyborczej czytam artykuł o tym, jak to strasznie jest, bo demografia nam, i tu mają akurat rację, że demografia nam pada i nas będzie tam w 2050 tak, tyle i tyle osób.
A za chwilę ma być wyludniony ponoć.
Tak, a za chwilę w Wysokich Obsesach czytam artykuł, jak to wspaniale.
Nie promujemy innych mediów, panie pośle, na naszej antenie.
No ale to ja mam immunitet, więc mogę. Żartuję oczywiście. Ale jeżeli później czytam artykuł o tym, jak fajnie mieć psiecko, a nie dziecko, no to jakoś tam pomieszane.
Czytałam ten artykuł akurat, no. Panie pośle. Kwestia, dlaczego premier zdaniem pana zmienił zdanie w sprawie dwukadencyjności i chce zniesienia tego? Co się zmieniło? Czy ludowcy wywarli wpływ?
No tak, no tam był biznes pomiędzy ludowcami, pomiędzy lewicą a Platformą Obywatelską. Każdy coś na tym ugrał. Lewica
ugrał. Czy PiS zmieni zdanie?
No nie podejrzewam. To był nasz pomysł. To jest pomysł, który sprawdził się i podoba się zresztą Polakom. Tam widziałem badania, w których 80% mieszkańców Polski mówi o tym, że dwukadencyjność należy utrzymać. To jest jakaś forma ograniczenia tej patologii, która nie wszędzie oczywiście, bo samorządy też są oczywiście różne, ale ma miejsce. Nie spodziewa się tutaj zmiany naszego stanowiska. Donald Tusk zmienił, jak to no, znowu zostało, Polacy zostali okłamani, bo z innym przekazem szedł, a wynika to pewnie z tego, że chce zrobić dobrze PSL-owi, który no, stoi na tych samorządach, na wójtach, którzy gdzieś tam są związani z PSL-em i na tym im zależy. No, taki typowy biznes polityczny pomiędzy partiami, tylko problem jest w tym, że no, z niekorzyścią dla Polaków, bo według mnie przywrócenie systemu, że wójt, burmistrz, prezydent może wiecznie być na stanowisku, no to jest zły system dla Polski i też dla samorządów.
Prezydent zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej, zdaniem pana?
No, trudno mi powiedzieć, nie chciałbym tutaj za pana prezydenta. No ja się spodziewam raczej weta, bo pan prezydent, nie wiem czy osobiście, czy ustami również ministrów swoich z kancelarii, mówił o tym, że to jest taka próba no, obejścia instytucji małżeństwa i na to nie będzie zgody. Ja się z tym zgadzam. No, każde taka uchylenie furtki w ten sposób powoduje próbę no, otwarcia na kolejne postulaty. Nie wiem, no, na przykład pewnie lada chwila by się skończyło to postulatem o adopcji dzieci przez związki homoseksualne. Ostatnio widziałem taką tabelę, jak to przebiegało chociażby w Hiszpanii i faktycznie tak było. Najpierw związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a później zgoda na adopcję dzieci. To się odbywało na przykład na przestrzeni 5 lat. To bardzo szybko później przyspiesza, więc ja tutaj...
Tak mówi także pan Sawicki z PSL-u na naszej antenie.
No, do pana marszałka Sawickiego. Jedno mówi, a później jak przychodzi do głosowania, to inaczej głosuje.
No i
też
zobaczymy,
mam
jak to
wątpliwości.
Kto powinien zostać zdaniem pana premierem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Mógłby to być Przemysław Czarnek?
No mógłby być i Przemysław Czarnek, i pan Bocheński, i pan Błaszczak, i pani tutaj Beata Szydło i pewnie
ale
wiele innych osób.
Ale zdaniem pana powinien
nie,
ma kompetencje?
Nie, to jeszcze za wcześnie naprawdę.
Przemysław Czarnek został wytypowany przez pana prezesa jakby,
ja
namaszczony
myślę, że
delikatnie.
No to była wypowiedź. Ja myślę,
ale znacząca.
Że Ale jak tak słucham pana premiera, pana prezesa, to raczej tam jeszcze no, raczej wskazywane na to, że no, ta ławka w Prawie i Sprawiedliwości osób doświadczonych, mających wiedzę, jest bardzo szeroka i tutaj się z panem prezesem absolutnie zgadzam. No, przed nami przede wszystkim program wyborczy, stworzenie tego programu, co się zaczęło dziać, o tym już przecież rozmawialiśmy, a później wybory, no a później faktycznie wybór tego, który będzie premierem. Ja myślę, że...
Założyłby się pan z premierem, że to wy wygracie wybory?
A z którym? A z premierem Tuskiem, tak?
Tak.
Myślę, że no, już wygraliśmy ostatnie wybory, chociaż oczywiście mieliśmy problem z koalicjantem, ale myślę, że tak, no to logika tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje, wskazuje na to, że no, Polacy coraz gorzej oceniają
rząd. A o co by się
rząd.
Pan założył, jak jest pan taki pewien?
No ja jestem raczej abstynentem, więc nie o alkohol. No,
pieniądze, tak jak jeden z politologów?
Nie, ja lubię czekoladę gorzką z orzechami, więc może tak.
Może ktoś zadzwoni.
Może ktoś zadzwoni. Tak.
Czy prezes przywróci radnych sejmikowych z powrotem do PiS?
Nie, to nie będzie decyzja prezesa, to jest decyzja sądu koleżeńskiego. No, czekamy. No,
nie będzie miał wpływ prezes na to?
No, sąd koleżeński o tym decyduje. Oczywiście pan prezes zawiesił, przekazał sprawę do sądu koleżeńskiego i to sąd
Kiedy
koleżeński
się odbędzie?
Zadecyduje. Nie potrafię powiedzieć, nie mam takiej wiedzy.
Mm-hmm. A czy na półmetku zbiórki podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Wrocławia, czy jeszcze PiS wesprze inicjatywę?
Nie,
nie macie wspólnego kandydata wciąż? No,
my postawiliśmy swoje warunki. To stanowisko przedstawiłem już ponad miesiąc temu.
Może coś się zmieniło w miesiącu? W polityce nie, no, wszystko szybko się toczy.
Dla mnie zamiana jednego kandydata, który był popierany przez Platformę Obywatelską, czyli Jacka Sutryka, na innego człowieka z Platformy Obywatelskiej, to nie jest żadna zmiana. We Wrocławiu musimy dokonać realnej zmiany, a żeby tego dokonać, to siły opozycyjne w stosunku do Jacka Sutryka i Platformy Obywatelskiej powinny wystawić swojego kandydata, później dopiero zacząć zbierać podpisy, bo ludzie składając podpisy muszą wiedzieć we Wrocławiu, no, czego mogą się spodziewać, bo odwołanie Jacka Sutryka może nas doprowadzić do no, takiej nierealnej zmiany, do tak naprawdę utrwalenia tego systemu, który mamy. Więc my musimy mieć najpierw własnego kandydata, który ma szansę wygrać wybory we Wrocławiu. Jak będzie taki kandydat, to i emocje się pewnie pojawią i pewnie podpisy byłoby łatwiej zbierać pod Jackiem Sutrykiem. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Jacek Sutryk jest bardzo złym prezydentem Wrocławia. Tylko jeszcze raz to powtórzę. Zamiana Jacka Sutryka na innego kandydata, na innego człowieka z Platformy Obywatelskiej, to z mojego punktu widzenia jest tylko utrwalenie tej władzy.
Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem?
No, to jest dobre pytanie, bo ja widzę, że tam się mocno kotuje, no, z dwojga złego. Ja na pewno...
Bo rozumiem, że wy zagłosujecie przeciw.
No, ja, jak nie jestem jakimś fanem pana marszałka Hołowni, to wolę pana marszałka Hołowni niż, przepraszam, ale czerwonego pana Czarzastego. Więc tutaj z naszego punktu widzenia to jest... Hołownia jest jakimś mniejszym pewnie złem. No i pytanie, jak się tam zachowają koalicjanci w ramach koalicji 13 grudnia, czy no, tam jakieś targi się odbywają. Ja do końca tego nie śledzę i nie mam takich bezpośrednich informacji, ale może być ciekawie, tak mi się wydaje. To
jaki
chyba głosowanie będzie
pan,
teraz
tak.
po wszystkich świętych.
Jaki scenariusz pan przewiduje?
No, powiem tak, jeżeli targi tam między koalicjantami zostaną zrealizowane, no to pewnie przegłosują Czarzastego, a jeżeli Hołownia i Polska 2050 nie dostanie tego, co chcą dostać, no to pewnie będzie się to przedłużało w czasie, ale trudno mi jest powiedzieć. Pewnie do ostatniej chwili nie będzie wiadomo.
To czekamy. Poseł na Sejm Paweł Hreniak, szef wrocławskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
dobrego
bardzo.
Dnia życzymy.
Również.